Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa. Zajmujemy się w nim problematyką europejską, miejscem Polski na starym kontynencie, ideami, które tworzą życie intelektualne i publiczne. Obecnie przeżywamy trudny czas z powodu pandemii, która zmienia nasz świat, wydawałoby się stabilny. Moim rozmówcą dzisiaj jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, umysł otwarty i niezależny. Ta niezależność naukowa objawiła się na przykład między innymi tym, że w latach 90. badał wpływ służb specjalnych postkomunistycznych na życie Polski, czego środowiska nauk społecznych unikały jak diabeł święconej wody. Był bliskim współpracownikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a obecnie społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Jest członkiem też Rady Programowej Kongresu Polska Wielki Projekt. Pretekstem do tej rozmowy jest książka pod redakcją pana profesora pod tytułem Samobójstwo oświecenia ze znakiem zapytania, wydana w 2015 roku. Dlaczego do tej książki wróciłem? Mianowicie ta sytuacja pandemii spowodowała, że nabrała ona jakby zdwojonej aktualności i ujawniła sprzeczności tradycji oświeceniowej odwołującej się tego, co można nazwać ciasną racjonalnością. Panie profesorze, czy można tak interpretować pana książkę?
Można tak interpretować. Zwrócił mi uwagę niedawno psycholog, psychiatra i analityk ludzkich dusz, dr Zenon Dudek, że Jung, Carl Jung wskazywał, że w średniowieczu ratio, rozum był rozumiany jako składający się nie tylko z tego, co czyni umysł, ale także z impulsów serca, więc najwyraźniej oświecenie rozstało się z ważnym wymiarem procesów poznawczych. Albo próbowało oddzielić nas od tego ważnego wymiaru procesów poznawczych, jakim są instynkty, emocje, często dla nas samych nieprzejrzyste, niezrozumiałe.
Książka ujawniła sprzeczność projektu oświeceniowego, na który powoływał się świat liberalny, ten świat korporacyjny. Z jednej strony ciągle słyszeliśmy i słyszymy postęp prawa człowieka, pełna frazesów ideologia wolności bez ograniczeń, a z drugiej strony projektowanie świata ludzi, automatów, niszczenie wspólnotowości, mocnych narodowych tożsamości, tworzenie nowomowy w postaci postprawdy, języka gender, czyli nowy totalitaryzm, panie profesorze.
Wiele rzeczy pan dotknął.
I koronawirus tę sytuację jakby ujawnił.
Koronawirusa chętnie przejdę, ale może najpierw po pierwsze, sprzeczności w ideach oświecenia były przez wybitne umysły od dawna rozpoznawane. Nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, bo nie o to chodzi. Natomiast mój zespół, który tę książkę robił, nie dokonał po prostu analizy filozoficznej. To nie jest książka z historii idei. To jest książka, która analizuje, jak nowe technologie, których rozwój jest legitymizowany przez podstawowe idee oświecenia, jak nowe technologie pustoszą ludzki świat, jak nauka uprawomocniana przez wizję oświeceniowej, nieskrępowanej penetracji wszystkich warstw świata, w istocie poprzez nowe technologie doprowadziła do świata, którego ta nauka nie jest w stanie już odczytać, zrozumieć. I dzisiaj, po 5 latach od napisania przez mój zespół Samobójstwa oświecenia, bym powiedział, że jedną z przyczyn tego, że ta epidemia jest tak bolesna i tak głęboko potrząsnęła całą planetą, obecnie szacuje się, że połowa ludzkości podlega rozmaitym formom kwarantanny, czyli jest to kryzys globalny. Jedną z przyczyn tego jest rewolucja cyfrowa, o którą zajmujemy się w tej książce. Proszę zwrócić uwagę, w jakiej jesteśmy pułapce. Bardzo często w kontekście zmiany form życia w ostatnich tygodniach mówi się, jak dobrze, że mamy internet. Możemy do siebie dzwonić, możemy widzieć się ze sobą, możemy pracować zdalnie, możemy oglądać filmy i tak dalej, i tak dalej. Mało kto natomiast dostrzega to, że gdyby nie przyspieszenie dynamiki gospodarczej, gdyby nie zwiększenie mobilności społecznej, gdyby nie wyżyłowana optymalizacja międzynarodowych łańcuchów dostaw, to prawdopodobnie epidemia na pewno wtedy epidemia rozprzestrzeniałaby się o wiele wolniej i poszczególne kraje miałyby wystarczającą ilość czasu, by uczyć się z doświadczeń krajów, do których ona dotarła wcześniej. To rewolucja cyfrowa z internetem na czele spowodowała zwiększoną podatność cywilizacji ludzkiej na to zagrożenie.
Pan profesor pisze coś takiego, że mamy w wywiadzie dla Polska The Times, że mamy za duże tempo zmian rzeczywistości w porównaniu ze zdolnościami adaptacyjnymi ludzi instytucji publicznych.
Tak.
I to tempo jest tak, powiedziałem, gigantyczne, że zaburza percepcję, zaburza możliwość rozpoznania się rzeczywistości.
Można, gdybym nie chciał powtarzać tego, co powiedziałem w wywiadzie dla Polska The Times, to bym powiedział, że rewolucja cyfrowa, nowe technologie, to, że jesteśmy przywiązani jak do smyczy, do naszych, jak przez mysz do internetu poprzez nasze smartfony, doprowadziła do ciągłego przestymulowania, przebodźcowania naszych organizmów w taki sposób, że utraciliśmy zdolność odróżniania prawdy od fałszu, tego co ważne i od tego co nieważne, od tego co ma sens, od tego co jest absurdalne. Inaczej mówiąc, rewolucja technologiczna rozwijana pod hasłami postępu ludzkiego umysłu, pod hasłami autonomii ludzkiego rozumu doprowadziła do sytuacji, w której ludzki rozum został sparaliżowany, spacyfikowany, a sterowanie zachowaniami milionów, a nawet miliardów ludzi rozgrywa się poprzez te niby facebookowe bodźce, które pozbawiają nas autonomii intelektualnej i moralnej.
Pojawia się takie pytanie oczywiście, czy ta sytuacja spowoduje jakąś formę przemodelowania myślenia, na przykład zrywające z takimi dogmatami jak nieprzerwany wzrost gospodarczy, czy spowoduje jakąś zmianę pryncypiów życiowych, na przykład z konsumpcyjnego i egoistycznego jakby podejścia na coś bardziej szlachetnego. Znaczy osobiście mam wątpliwość, ale to na marginesie wyrażę coś takiego, panie profesorze.
Ja zastanawiałem się nad tym od szeregu dni. Myślę, że to byłby piękny zwrot cywilizacyjny, ale on jest przynajmniej w najbliższym czasie, mówiąc o najbliższym czasie, mam na myśli 3-4 lata, mało prawdopodobny, bo w momencie, gdy gospodarki różnych krajów ruszą, będzie próba jeszcze większego niż dotąd przyspieszenia tego rozwoju materialnego, rozwoju, który rozgrywa się kosztem tego, co jest w ludzkiej duszy, rozwoju kosztem podstawowych wzorców człowieczeństwa, które są zapisane w archetypach naszej kultury. Dlaczego tak nastąpi? Ponieważ w momencie, gdy wyjdziemy z sytuacji nadzwyczajnej, ogromna większość ludzi wróci w utarte kolejny działania. I zanim mniejszość zdolna do pogłębionej refleksji, z tą refleksją i z realistycznymi pomysłami trafi do kręgów decyzyjnych, czy w wielkim biznesie, czy w wielkich mediach, czy w polityce, to stare nawyki prowadzenia biznesu, prowadzenia rozrywki, organizowania instytucji publicznych i prywatnych już ruszą jako koło zamachowe i jeśli na czas, powiedzmy to tak lekko, optymistyczno, romantycznie, jeśli na czas intelekt ludzki nie wykorzysta tych okna możliwości, które się otworzyło, to nie tylko ludzkość wróci w kolejny tego dynamicznego rozwoju, ale będzie brała kolejne wiraże rozwojowe z jeszcze większą prędkością. Ja w ostatnich latach, komentując to, co się działo z naszą cywilizacją, posługiwałem się metaforą pojazdu. Rewolucja cyfrowa jest to pojazd, który z ogromną szybkością wiezie ludzkość w przyszłość. Jest to pojazd, który ma potężne silniki. Są nimi nowe technologie, sztuczna inteligencja i konkurencja rynkowa, ale ten pojazd, jakim jest rewolucja cyfrowa, ma bardzo niedorozwinięte systemy hamowania i prawie nie ma jeszcze systemów kierowania. To musi skończyć się katastrofą. Mówiłem to od kilku lat, dodając to jako jeden z wniosków wyciągany z książki Samobójstwo oświecenia. I niestety koronawirus, jak znalazł, przyszedł z potwierdzeniem tej diagnozy.
Niemniej Alan Finkielkraut, francuski humanista, intelektualista, jednak jest optymistą, kiedy mówi, że pozostaliśmy jednak cywilizacją, ponieważ elity polityczne i gospodarcze zatrzymały właśnie gospodarkę po to, żeby ratować życie jako wartość bardzo istotną dla tej cywilizacji.
No można na to spojrzeć, tak, ale można na to spojrzeć było bardziej realistycznie, czy nawet cynicznie. Cynizm nie musi być nierealistyczny. Mianowicie, oto tak. Gdyby elity polityczne nie podjęły się działań nadzwyczajnych, to musiałyby się liczyć, że opinia publiczna czy ruchy społeczne te elity usuną z ich miejsc kierowniczych. Pamiętam po jakimś zamachu terrorystycznym w Londynie, dobrych chyba kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, Zygmunt Bauman celnie napisał, że lotnisko Heathrow po tym zamachu terrorystycznym zostało otoczone przez czołgi armii brytyjskiej. A jak wiadomo, żaden czołgista ani nie wytropi, ani nie zastrzeli żadnego terrorysty. Zatem jaka była racjonalność wyciągnięcia tych czołgów z kosza? Otóż chodziło o to, żeby obywateli uspokoić, pokazać, że władza coś robi. Więc pierwsza rzecz, ta procedura lockdownu, niezależnie od tego, na ile ona faktycznie powstrzymuje tempo epidemii, jest komunikatem dla obywateli we wszystkich krajach, władze coś robią. Ale ta sprawa ma jeszcze inny wymiar, którego Finkielkraut, bardzo skądinąd wybitny myśliciel, którego bardzo cenię, w tej wypowiedzi przynajmniej nie docenia. Otóż w demokracjach liberalnych politycy często pod ciśnieniem rozmaitych grup lobbystycznych lub korupcyjnych, wielkiego biznesu, oligarchów kapitału, oligarchów mediów, czują się chłopcami do bicia, pozbawionymi instrumentów działania. I nagle sięgnięcie po te środki nadzwyczajne upodmiotowiło kierownictwa państwa w wielu krajach. Może się okazać, że to jest jeden z czynników, który nabierze pewnej samoistnej dynamiki.
Znaczy wraca polityka i wraca państwo narodowe jako siła sprawcza.
No państwa narodowe nie potraciły tej siły sprawczej chyba nigdy, natomiast była retoryka, prawda, tak, budowania Europy postnarodowej, postpaństwowej i tak dalej. Ale tak naprawdę przecież gra nie polega na tym, czy będziemy przyspieszać integrację Unii, czy będziemy wzmacniać państwa. Gra polega, rozsądne podejście polega na tym, że zachowując zdolność państwa do troski o bezpieczeństwo i dostatek obywateli, jednocześnie musimy oddolnie, tu podkreślam oddolnie, budować pewne formy integracji międzynarodowej, zwłaszcza unijnej. Ja sądzę, że w interesie Polski nie jest tak zwana odgórna, narzucana odgórnie, głęboka, uwarunkowana czysto ideologicznie integracja. Natomiast integracja organiczna, polegająca na tym, że w ramach swobodnego przepływu ludzi, kapitału, usług i towarów tworzą się pewne formy współpracy, na przykład akademickiej czy biznesowej, nie jest niczym złym. Natomiast złe się rzeczy dzieją wtedy, kiedy się próbuje poprzez decyzje Komisji Europejskiej czy innych ciał unijnych, często pod wpływem pewnych lobby ideologicznych, narzucać pewne kroki, przeskakiwać pewne fazy rozwoju kulturowego krajom członkowskim.
Pojawia się w myśleniu elit taka pewna konfuzja, jak dalece daliśmy się zaskoczyć przez koronawirusa. I to jest szok, który właśnie nie miał się do prawa zdarzyć ze względu na przykład wysoki poziom rozwoju naukowego.
Właśnie też się nad tym zastanawiałem. Nawet mój zespół analityczny zrobił analizę raportów na temat wyzwań cywilizacyjnych sporządzanych przez think tanki, renomowane think tanki państwowe i prywatne świata anglosaskiego, sporządzane w ubiegłym roku, zanim jeszcze ktokolwiek mówił o tej epidemii. I z tej analizy wynika, że sposób, w jaki dzisiejsza cywilizacja rozpoznaje zagrożenia, jest zupełnie nieskuteczny. Bo co, jaka jest przydatność dla polityka z raportu, w którym pandemia jest wymieniona jako jedno z zagrożeń, ale obok 10 innych? A analityk nie potrafi dokonać priorytetyzacji tych zagrożeń, nie potrafi powiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że raczej będzie pandemia niż światowy kryzys finansowy, albo raczej światowy kryzys finansowy niż agresja militarna jakiegoś kraju, albo raczej agresja militarna jakiegoś kraju niż wykorzystanie przez terrorystów brudnej bomby atomowej. Inaczej mówiąc, ja bym podsumował to tak. Zbudowaliśmy my ludzie, w tym uczeni, w tym rozmaici ideolodzy i politycy, cywilizację, która została nastawiona na rozwój, postęp, innowacje, zysk, PKB, różnorodność, stymulację, nie zaś na bezpieczeństwo. Więcej badań naukowych, o wiele więcej finansowano, żeby rozwijać, żeby tworzyć zmiany, za którymi nikt nie jest już w stanie nadążać, niż na monitorowanie w sposób dostatecznie dojrzały zagrożeń.
Zbudowano cywilizację, która, używając słów pana profesora, zadławiła się teraz.
Ona zadławiła się między innymi przeciążeniem informacyjnym. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło od przełomowego momentu, gdy w roku 2007 Steve Jobs, prezes firmy Apple, ogłasza wypuszczenie na rynku pierwszego iPhone'a. Urządzenia, które powoduje, że każdy może być 24 godziny podpięty na dobę. Urządzenia, które powoduje, że Facebook, istniejący już kilka lat, nagle dostaje ogromnego wiatru w żagle, staje się platformą komunikacyjną od 1/4 do 1/3 ludzkości. Nigdy w dziejach nie było tak, żeby jedna firma kontrolowała komunikowanie się tak ogromnej części ludzkości. I nastąpi wytworzenie, każdy staje się dziennikarzem, każdy może zrobić mem lub wysłać komunikat, który niekiedy może obiec całą planetę szybciej niż ktokolwiek sprawdzi, czy ten komunikat ma sens, czy jest prawdziwy i pod jakim względem jest manipulacyjny i udaje coś, czym nie jest. Wytworzono ciągłe strumienie przeciążenia informacyjnego, które przyczyniają się do tego, że politycy, gdy dostają ostrzeżenie od służb wywiadowczych, czy od pionów analitycznych, czy od uczonych, to te ostrzeżenia toną często w zalewie rozmaitych absurdalnych sygnałów tworzonych przez mediokrację.
Jest to rzeczywiście sytuacja pewnej grozy. Trzecia symfonia Johannesa Brahmsa, pierwsze akordy są mocne, mają w sobie element grozy. Posłuchajmy. Muzyka rzeczywiście fantastyczna Brahmsa. Mam takie pytanie, panie profesorze. Czy szok nie jest spowodowany zakwestionowaniem pewnego mitu, wiary, wręcz takiej parareligijnej, że możliwa jest eliminacja z tego liberalnego świata ryzyka w ogóle, nieprzewidywalności? Tu nie chodzi o samego koronawirusa, tylko o szok, że wola mocy została zniszczona.
No można by przyjąć taką metaforykę tej diagnozy. Proszę zwrócić uwagę, ja już w innym kontekście ten wątek sygnalizowałem, że to nie była świadoma konstrukcja, to tak można powiedzieć technokulturowo wyewoluowało, że mamy cywilizację nastawioną na rozwój, innowacje, a nie na ostrożność. O zasadzie ostrożności w rozwoju kompletnie zapomniano. Tak jakby ktoś uwierzył w to, że zbudowaliśmy sobie taką przestrzeń techniczno-kulturową, w której wszystko, co najważniejsze, jest pod kontrolą. Jak niektórzy dzisiaj analitycy mówią, widać, że wcale nie jesteśmy najpotężniejszym gatunkiem na Ziemi.
Tak, zdecydowanie. Tak, jeśli chodzi o agresywność, ludzie, to jest według Wilsona, to jest 16 miejsce, jeśli chodzi o stopień agresywności, to tak na marginesie zupełnie. Panie profesorze, szok spowodowany jest utratą kontroli nad rzeczywistością.
Socjologowie mają w swoich analizach takie bardzo ważne, podstawowe pojęcie, po angielsku to brzmi unintended consequences, czyli niezamierzone, nieplanowane konsekwencje. Ta koncepcja mówi, że przy każdym bardziej złożonym społecznym działaniu nawet najskuteczniejszym, niezależnie od efektów przewidywanych, planowanych, oczekiwanych, wyłaniane są krótko lub dalekofalowe efekty niezauważalne, niedostrzegalne. Ale socjologia jako nauka, mimo że o tych unintended consequences od lat mówi, to nie zrobiła prawie żadnego kroku do przodu dalej. Sądzę, że większość nauk społecznych z socjologią na czele jest bezradna w obliczu tego, co się ze światem działo, że socjologowie nie mieli siły oddziaływania, żeby polityków i technologów, twórców rozmaitych form wyzwolenia poprzez dywersyfikację i genderyzację przekonać, że majstrowanie przy fundamentach ludzkiej kultury, a jednym z tych fundamentów jest binarny podział na to, co męskie i żeńskie, na mężczyznę i kobietę, czy na kobietę i mężczyznę, na święte i to, co jest sprofanowane albo podatne na profanizację, że jakby nie dostrzegano, że czym bardziej ambitna zmiana wyzwolenia człowieka, czym szerzej zakrojony postęp, czym szybsze zmiany, tym bardziej nieoczekiwane i opłakane mogą być te nieplanowane konsekwencje.
No tak, ale ta wiara w postęp, w globalne społeczeństwo, w ludzkość, no ukazują tą taką niebywałą skłonność zbiorowości w popadanie w takie zbiorowe idiosynkrazje, złudzenie.
Ale ludzie zawsze byli podatni na złudzenia. Bez złudzeń prawdopodobnie życie byłoby kompletnie nieznośne. Nie. Ludzkość zawsze żyła w powłoce mitu. Są różne koncepcje i różne, tak, mit pełni różne funkcje, ale wybitny brytyjski filozof John Gray mówi, że rolą mitu jest oddzielanie nas od rzeczywistości. Prawda?
Tak, tak, ale pamiętam taką sytuację z lat 70., taką, wtedy, kiedy zaczyna się podbój kosmosu i taka psychoza, no, taka wiara w możliwość rzeczywiście przeniesienia się na inne planety. Jakby nie brano pod uwagę, że Ziemia, a Wszechświat, jeśli chodzi o wielkości, że są zupełnie rzeczy nieporównywalne, a jednak mówiono o podboju kosmosu i jakby wierzono w to.
Ale przecież wizjoner i miliarder Elon Musk chyba dostaje nawet pieniądze podatników amerykańskich na pracę nad planem jakiejś kolonizacji Marsa. Przecież nie brak głosów, że to musimy myśleć o jakichś miejscach, ścieżkach ewakuacji, jak się okaże, Ziemia dla nas za ciasna albo za bardzo ją sfatygujemy. Ja myślę, że trzeba wrócić do spokojnego przemyślenia jednego z podstawowych przesłań Starego Testamentu, że mamy ziemię sobie czynić poddaną, ale to czynienie poddaństwa musi się rozgrywać w pewnej pokorze. Wierzący może powiedzieć, że od człowieka jest silniejsza istota najwyższa i jeśli ziemię próbujemy czynić poddaną, to w przekonaniu, że nie jesteśmy żadnym ostatecznym władcą świata, a niewierzący, a agnostyk czy ateista może powiedzieć, że analiza spokojna, empiryczna, twarda analiza faktów historycznych oznacza, że zawsze tworzymy nieplanowane konsekwencje naszych działań. Jeśli chcemy świat podbijać, to musimy to robić jednak w pokorze co do z pełną świadomością, że tylko rozumiemy tylko drobny fragment rzeczywistości. I jak o tej pokorze zapomnimy, to zrobimy sami sobie więcej krzywdy, niż ktokolwiek inny nam może zrobić.
Bardzo mądre słowa. Ta epidemia, która zakwestionowała wiarę w panowanie nad rzeczywistością, za pomocą ciasnej racjonalności i algorytmów ukazuje, jak taka, trochę paradoksalnie, jak irracjonalna bywa właśnie racjonalność ciasna.
Ale ja myślę, że musimy się z zupełnie innymi kierunkami reakcji na ten kryzys jakby liczyć i te reakcje, moim zdaniem, błędne jakoś neutralizować. Mianowicie wskazuje się, i chyba w sensie technicznym prawidłowo, że systemy sztucznej inteligencji rozpoznawały tę pandemię już pod koniec ubiegłego roku, że gdyby odpowiednio były skalibrowane i wysłuchane, to prawdopodobnie szybciej moglibyśmy sobie się do tego przygotowywać, ale z tego będą wyciągane wnioski, że trzeba jeszcze bardziej algorytmizować, że trzeba jeszcze więcej cyfryzacji i te wnioski będą powodowały, że jak poradzimy sobie z zagrożeniami zdrowotnymi, to w zakresie chorób ciała, to uderzą w nas choroby ducha, bo nie poradzimy sobie z tempem zmian.
No tak, ale właśnie, ale czy tutaj w tym momencie nie istnieje takie niebezpieczeństwo, że wraz z rozwojem technologii informacyjnych i pojawi się kontrola w stylu chińskiego modelu zarządzania, czy też azjatyckiego?
Ale to niebezpieczeństwo nie tylko ono jest ryzykiem przyszłym. Ta sytuacja już ma miejsce. Przecież na początku zeszłego roku ukazała się książka profesor Uniwersytetu Harvarda Szozany Zubow, Kapitalizm inwigilacji, mówiący jak, a ona wcale nie mówi o tym, co się dzieje w Chinach. Ona mówi, co robią takie podmioty jak Facebook i Google, które oferując nam jakoby darmowe usługi, gry, informacje, bodźce, stymulacje i inne gadżety z sieci, jednocześnie zasysają dane umożliwiające pełne zmapowanie nie tylko naszych zachowań, ale także kryjących się za tymi zachowaniami motywacji, które dla nas samych są często nieprzejrzyste. I analiza jednego z moich kolegów systemów monitorowania za pomocą algorytmów i sztucznej inteligencji zachowań przestępczych w Chinach i w USA pokazała, że z jednej strony mając kraj autorytarny, z drugiej demokratyczny, technologia jakby wymusza podobne procedury dostosowawcze, odpodmiotawiające. To nie ludzie, coraz rzadziej ludzie podejmują decyzję o tym, czy osoba osadzona w więzieniu kwalifikuje się do warunkowego, przedterminowego zwolnienia, a algorytmy.
Czyli powiedziałem, narody zmieniają się i społeczeństwa w populacje, które będą zarządzane, to się nazywa biopolityka, tak?
No, to różnie to bywa nazywane, tym niemniej trzeba się liczyć z tym, że z jednej strony będziemy przestrzegani przed chińskim autorytaryzmem cyfrowym, a z drugiej strony będziemy wpychani w macki gigantów technologicznych Zachodu, Amazona, Google'a, Facebooka, Apple'a, Microsoftu i być może to będzie miękki autorytaryzm, ale będzie to autorytaryzm w zakresie na przykład filtrowania informacji, jakie będą nam wszystkim przydzielane do konsumpcji.
Znaczy tutaj jest takie pewne niebezpieczeństwo, które się teraz ujawniło, że społeczeństwa i narody, które nie znają innych wartości niż przetrwanie, skazane są na los niewolników i to, co jakby czyni człowieka człowiekiem w takim sensie europejskim, to jest to, że jest bytem politycznym. I ta sytuacja rzeczywiście powoduje, że przestaje
no tak,
być bytem politycznym.
Ale mielibyśmy bez zbędnych złudzeń rozmawiać, jaka część obywateli w najbardziej nawet ugruntowanych demokracjach świadomie proces polityczny obserwuje i w ten proces jest zaangażowana. Przecież ten trend, który nastąpił jeszcze przed internetem, a wraz z rozwojem telewizji, polegający na tym, że informacje zmieniono na infotainment, czyli połączenie information i entertainmentu, czyli rozrywki. Tak? Proszę otworzyć dowolny, wydawałoby się, poważny portal informacyjny, a tam obok informacji rzeczywiście poważnych, czasami sprawdzonych, jest pełno plotek, pełno reklam bardzo dziwnych, które konkurują o naszą uwagę, o czas naszego umysłu, często skuteczniej niż te informacje wiarygodne, które zasługują na przemyślenia. Nawet jak czytamy te informacje godną przemyślenia, to nie mamy czasu jej przemyśleć, bo kolejny bodziec się zgłasza. Ktoś dzwoni, ktoś zrobił lajka, ktoś wysłał sygnał, ktoś nam wysłał filmik, ktoś jakiś mem i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy w pętli,
no właśnie,
nad którą
tak
prawdopodobnie panują tylko nieliczni.
Poddanie politycznej kontroli wielkich korporacji nie wchodzi w rachubę, oczywiście biorąc ich naturę.
To nie całkiem. W kampanii wyborczej USA zapomniałem, która chyba Elizabeth Warren, pani senator, mówiła, stawiała na porządku dziennym demokratyczna podzielenie takich podmiotów jak Google i Facebook ze względu na zbyt silną monopolistyczną pozycję. Więc bez dyskutowania o tym, czy jest to niezbędne, nie jest to niezbędne dla ocalenia ludzkiej podmiotowości, daleko nie zajdziemy. Nawet jeśli z jakichś powodów będzie to trudno zrobić, trzeba o tym rozmawiać.
No smutne jest, że nie można schować się w cudownych kategoriach myślenia politycznego rodem z XIX wieku, panie profesorze, że rzeczywistość jest inna. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Na zakończenie pierwsza część czwartej symfonii Brahmsa. Ona jest taka bardzo elegijna, uspokajająca. Panie profesorze, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękuję za wskazówki co do sposobu uspokojenia się.
Do widzenia. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Kierunek Europa.